Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W przyszłym roku będziemy obchodzić 1000. rocznicę męczeńskiej śmierci świętego Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika, przyjaciela i pierwszego biografa świętego Wojciecha. Dziś, w Wigilię jego liturgicznego wspomnienia, o jego postaci, jubileuszowych obchodach, będziemy rozmawiać z arcybiskupem Wojciechem Ziębą. Metropolita Warmiński opowie nam również o 700-leciu Lidzbarka Warmińskiego, dawnej stolicy tej diecezji. Wcześniej usłyszymy pierwszą korespondencję naszego wysłannika na Światowy Dzień Młodzieży, księdza Józefa Polaka. Zaczynamy od refleksji księdza Marka Starowiejskiego. 11 lipca wita Państwa Krzysztof Brąk.
Listy. Czternaście listów figuruje w Nowym Testamencie jako zbiór Pawłowy Corpus Paulinum. Spośród nich jeden, list do Hebrajczyków, na pewno nie wyszedł spod jego pióra. O autentyczność kilku spierają się egzegeci, słusznie czy niesłusznie to inna sprawa. Kilka listów zaginęło. Ale te problemy i często uczone i jałowe spory nas nie interesują, ale coś zupełnie innego. Paweł nie tylko zakładał gminy, ale następnie troszczył się o już założone gminy. Z jego listów wynika, że pilnie śledził ich rozwój, ich upadki i wzloty. Wiedział, co się w nich dzieje, zarówno dobra, jak i zła. I na podstawie ich wiemy, że łatwiej było założyć gminę, niż zapewnić jej poprawne funkcjonowanie, utwierdzać jej wiarę i miłość. A było to tym trudniejsze, że nie brakowało wtedy różnego rodzaju pseudoapostołów i szarlatanów, których łupem padały te nowo założone gminy, jak choćby ta w Galacji. Mamy zresztą portret takiego szarlatana, wprawdzie nieco późniejszy, ale za to żywy. Jest to Peregrinus z utworu kpiarza poganina Lucjana z Samosaty. Paweł kochał swoje gminy i nie były mu one obojętne. Stąd jego radość, ale i ostre potępienia, jak sławne o głupi Galaci. Listy były w starożytności jednym z podstawowych środków komunikacji społecznej, tak międzyludzkiej, jak i międzyinstytucjonalnej. Paweł pisał do gmin i do poszczególnych ludzi. Listy zaś były pisane według pewnych konwencji literackich, często wyszukanym stylem, ponieważ autor wiedział, że będą one odczytywane publicznie, a ponadto niejednokrotnie sam układał je w zbiory. Listy świętego Pawła rwą wszystkie konwencje starożytnej epistolografii. To, co chce przekazać, przerasta jego możliwości słowne, a słowa nie nadążają za myślą i sercem, stąd rwą się, łamią zasady stylistyki, a nieraz i gramatyki greckiej. Paweł zmaga się ze słowem, którym chce wyrazić myśl o swoim Bogu i o przeżywaniu Go, i niejednokrotnie widzimy, że mu się to nie udaje, mimo bogatej osobowości i dużej kultury. Czuć w nich jego boleść, radość, złość, oburzenie, a obok nich subtelny wywód teologiczny. Jakże różny jest nasz sposób mówienia o Bogu. Jak nudne zazwyczaj bywają traktaty z teologii, z mistyki, próbującej traktować Boga tak, jak się traktuje przedmiot nauki, gwiazdę czy roślinę. Tak wygląda obiektywizm, w cudzysłowie, i naukowość, w cudzysłowie, teologii. Podobnie zresztą bywa z kazaniami. Czy jednak ksiądz, teolog, nie powinien dzielić się z wiernymi swoim Bogiem, którego kocha, swoją miłością, smutkiem z powodu niewiemności ludzkich i radością z powodu łask udzielanych? Czy tylko sztuka jest kształtem miłości, a teologia nią nie ma być? Może inaczej. Kiepska teologia nią nie jest. Dobra, na pewno tak. I tu leży chyba powód głębokiego kryzysu współczesnej teologii, która wprawdzie się unaukowiła i zobiektywizowała do maksimum, ale zapłaciła za to straszną cenę utraty Boga, który jest przecież miłością i o którym z miłością należy pisać i mówić.
Młodzież pielgrzymująca do Sydney na światowe spotkanie z papieżem podejmowana jest w australijskich diecezjach. Wydarzeniem dnia w Melbourne była dziś msza rozesłania na stadionie Telstra Dome. Poprzedził ją dwugodzinny koncert. W Melbourne jest nasz wysłannik, ksiądz Józef Polak.
Spektakularna liturgia z wykorzystaniem nowoczesnych możliwości techniki scenicznej zmieniła melbourneński stadion Telstra Dome w potężną katedrę. W koncelebrze było ponad 60 arcybiskupów i biskupów oraz kilkuset księży prawie z całego świata. Arcybiskup Dennis Hart podjął w homilii słowa Ewangelii o siewcy. Dni młodzieży, począwszy od etapu w australijskich diecezjach, są czasem ewangelizacji. Ordynariusz Melbourne zachęcił udających się na spotkanie z papieżem do otwarcia na działanie Ducha Świętego, gdyż, jak zaznaczył, Bóg działa w Kościele poprzez entuzjazm młodych ludzi. A młodzi przybyli tu z 92 krajów. Samo Melbourne gościnnie podejmuje w tych dniach 25 tysięcy pielgrzymów. Aby ułatwić dotarcie na mszę, miasto zaoferowało darmowe przejazdy środkami komunikacji. Specjalny paszport pielgrzyma zapewnia zniżki do głównych muzeów i innych atrakcji turystycznych. Gdy dodać do tego przeżycia duchowe, już teraz wrażeń jest wiele.
Bardzo podobała mi się ta msza. Biskup powiedział fantastyczną homilię. Podobały mi się kolejne przejścia z Jezusa, który jest siewcą, który rozsiewa nasiona, które zmienią się w owoc, na który czekamy.
Przeżycie było niesamowite naprawdę i można tylko coś takiego doznać na Światowych Dniach Młodzieży. Jestem po raz drugi i myślę, że na tym się nie skończy.
Cieszę się, że jestem tutaj. Naprawdę msza była fascynująca i można ją wspaniale przeżyć. Co prawda nie wszystko rozumiałam, ponieważ to był język angielski, ale mimo to było bardzo fajnie.
Australijski kościół cieszy się odwiedzinami młodych z całego świata. Liczba wszystkich zarejestrowanych uczestników Światowych Dni Młodzieży przekroczyła 200 tysięcy i to mimo utrudniania procedur wizowych młodym Azjatom, mówi rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii i Nowej Zelandii, ksiądz Wiesław Słowik.
Liczymy przede wszystkim na to, że Duch Święty rozpali serca młodych Australijczyków, że ten Kościół ożyje jeszcze bardziej, że młodzież, która nie tylko zresztą w Australii, ale w całym zachodnim świecie gdzieś trochę gubi się, nie czuje się związaną z Kościołem, odnajdzie swoją drogę, swój sposób na to, żeby być w tym Kościele, czuć się z nim związanym, odkryje Chrystusa na nowo.
Każdy z ponad 800 polskich pielgrzymów przybyłych do Melbourne goszczony jest w polonijnych rodzinach. To czas otwartych serc i drzwi, czas dobroci na miarę chrześcijańskiego świadectwa. Melbourne, ksiądz Józef Polak, Radio Watykańskie.
Naszym gościem jest metropolita warmiński, ksiądz arcybiskup Wojciech Zięba. Szczęść Boże.
Witam. Bóg zaprosi.
Obchodzimy wspomnienie świętego Bruna z Kwerfurtu, wielkiego ewangelizatora ziem polskich, a jednocześnie Niemca i przyjaciela narodu polskiego. Zbliża się tysiąclecie jego męczeństwa. Jak kościół warmiński przygotowuje się do tych uroczystości?
I święty Brunon nie ma wielkiego szczęścia, dlatego że jest po świętym Wojciechu, chronologicznie, gdy chodzi o męczenników naszych ziem, apostołów Polski czy Prus, a nawet i we współczesnym kalendarzu na drugi dzień po świętym Benedykcie, który przez Pawła VI został ogłoszony patronem Europy. Więc jeżeli się obchodzi świętego Benedykta, to potem święty Brunon jakby tak troszeczkę w cieniu. Niemniej jednak jest to jedna z ciekawszych postaci, która symbolizuje atmosferę religijną czasów pomęczeńskiej śmierci świętego Wojciecha. Ze świętym Wojciechem łączyło go wiele. Przede wszystkim droga rozwoju ich duchowości poprzez klasztory benedyktyńskie, zwłaszcza klasztor benedyktyński na Adwentynie w Rzymie. Łączyła ich gorliwość apostolska w dosłownym tego słowa znaczeniu, a więc szukali miejsca swojego na misjach. Kiedy święty Wojciech zginął śmiercią tragiczną, wtedy rozpoczął się w Europie wielki ruch misjonarski, zwłaszcza gdy chodzi o benedyktynów, z Włoch i z innych krajów udawali się do Polski, zakładali klasztory, chcąc podobnie do świętego Wojciecha głosić Ewangelię, szczególnie na Prusach, nawet pragnąc śmierci, bo śmierć przy głoszeniu Ewangelii jest to najwyższy stopień łaski Bożej. Tak to wierzono i tak to jest rzeczywiście. Ponadto święty Brunon, właśnie narodowości niemieckiej, patrzył na narodowość, na interesy narodowe oczyma chrześcijanina. Chrześcijaństwo jest religią z natury optymistyczną, a więc bardzo łatwo chrześcijaninowi przekraczać granice narodowościowe, czy rasowe, czy kulturowe. Ponadto chrześcijaństwo dąży do jedności i zawsze szuka tych pomostów, na których mogłyby się znaleźć różne narody. Słynny list świętego Brunona do cesarza niemieckiego w obronie ówczesnego jeszcze księcia Borysława Chrobrego jest tego bardzo pięknym przykładem, jak Niemiec pisze do swojego władcy Niemca, zachęcając do lepszej współpracy z księciem polskim. Interesy polityczne były różne, a Brunon widział, że jest możliwość porozumienia i ona powinna być. Chcemy podkreślić postać świętego Brunona, ponieważ zbliża się tysiąclecie jego śmierci męczeńskiej. Rok 2009 przez niektóre ośrodki, na przykład województwo warmińsko-mazurskie, został ogłoszony rokiem świętego Brunona. Mam nadzieję, że ta idea przeniknie przez inne regiony Polski. Po prostu dlatego, że dzisiaj widzimy te napięcia, jakie ciągle istnieją w Zjednoczonej Europie, ale te interesy lokalne, partykularne wydają się brać górę, zwłaszcza gdy chodzi o nasze relacje sąsiedzkie, Polska, Niemcy, doświadczenia historyczne, bolesne, w dalszym ciągu są żywe i trzeba szukać czegoś, co pozwoliłoby przekroczyć te bariery. Raz biskupi polscy i niemieccy odnaleźli to coś u schyłku II Soboru Watykańskiego, pisząc ten słynny list o przebaczeniu i prośbę o przebaczenie. Dzisiaj trzeba by do tej idei sięgnąć i właśnie wskazać na świętego Brunona, że byli ludzie na końcu pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa, kiedy też tworzyła się Europa, którzy potrafili budować ją na solidnych fundamentach. Dzisiaj nam tych fundamentów brakuje, szuka się rozmaitych, takich czy innych. Wydaje mi się, że święty Brunon mógłby wiele podpowiedzieć.
Czy jest już jakiś ramowy program kościelnych uroczystości, tych obchodów tysiąclecia śmierci
świętego Brunona? Owszem, konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła po pierwsze konferencję Episkopatu w Łomży, ponieważ święty Brunon jest patronem diecezji łomżyńskiej. Od 19 do 21 czerwca będzie odbywać się konferencja w Łomży. Na zakończenie konferencji odbędzie się w sobotę, o ile dobrze pamiętam, 20 czerwca, nabożeństwo ekumeniczne w Giżycku, to już na terenie diecezji ełckiej, dlatego że w Giżycku został 100 lat temu ustawiony krzyż na pamiątkę 900-lecia śmierci męczeńskiej świętego Brunona przez ewangelików. Wtedy ten krzyż został postawiony trochę jakby w opozycji do świętego Wojciecha. Jego krzyż wcześniej został ustanowiony w Tenkittach, niedaleko Królewca, ale z biegiem czasu jakby te animozje katolicko-ewangelickie, one trochę się spłaszczyły i dzisiaj widzimy w tym krzyżu bardziej ideę ekumeniczną, że ewangelicy czczą tego świętego, chcą sięgać do jego tradycji, a więc do tradycji Kościoła Niepodzielonego. W tym roku, przy końcu maja, brałem udział w nabożeństwie ekumenicznym, ewangelickim, w Kościele Ewangelickim w Giżycku, które z ramienia Kościoła Ewangelickiego rozpoczynało uroczystości ku czci świętego Brunona. A więc w przyszłym roku będą to uroczystości razem przeżywane przez katolików i ewangelików. Natomiast w niedzielę, 21 czerwca, będą już uroczystości ogólnopolskie z udziałem Episkopatu Polski też w Giżycku. To nie jest takie pewne, gdzie zginął święty Brunon, ale Giżycko jest takim symbolicznym miejscem, wokół którego się gromadzimy. Wcześniej, w maju przyszłego roku, w drugiej połowie maja, odbędzie się w Olsztynie, organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Międzynarodowy Kongres Historyczny. Chcemy wydobyć to, co możliwe. O świętym Brunonie prawdopodobnie wiele rzeczy nowych już się nie dowiemy ale wydobyć pewne idee, które rzucają światło na dziś. Program duszpasterski został włączony do ogólnopolskiego programu duszpasterskiego. Mam nadzieję, że on zainteresuje duszpasterzy w naszym kraju. Według tego, co kiedyś powiedział kardynał prymas, że tysiąclecie świętego Brunona, jego śmierci męczeńskiej, powinno zamykać wielkie obchody tysiąclecia chrztu Polski.
Pozostańmy w kręgu wielkich rocznic historycznych. Metropolia warmińska obchodziła uroczystości 700 lat ważnego miasta. Lidzbarka Warmińskiego informowaliśmy na ten temat. Jakie to znaczenie ma dla ziemi warmińskiej?
Wiadomo, że po II wojnie światowej nastąpiły ogromne zmiany ludnościowe przede wszystkim. Ja już nie wspominam o zniszczeniach, ale ludnościowe i wyznaniowe. Warmia, która czy Prusy była częściowo katolicka, częściowo w dużym procencie ewangelicka, w tej chwili stała się krajem na powrót katolickim. I jednocześnie ludzie, którzy osiedli po wojnie, z różnych stron przybyli i z Wileńszczyzny, i z Wołynia, i z innych stron Polski. Dzisiaj to już jest drugie, trzecie pokolenie. Mieszkańcy naszego regionu szukają swojej własnej tożsamości. Związki z pochodzeniem ich dziadków z tamtymi ziemiami już są coraz słabsze. Natomiast odkrywają bogactwo historii i kultury warmińskiej, tym bardziej, że nie jest to kultura, jak się tak powszechnie mówi, niemiecka. To jest kultura pruska, to jest rzeczywiście kultura niemiecka, ale bardziej, gdy chodzi o język, faktycznie jest to kultura europejska, bo nawet Krzyżacy w znikomym procencie byli Niemcami, około 10%. Resztę to byli rycerze, mnisi pochodzenia polskiego, litewskiego, francuskiego, duńskiego, czeskiego. To cała Europa tam szła i oni tworzyli tą kulturę swoistą. Następnie był okres bardzo piękny od Hozjusza, to jest wiek już XVI, do Krasickiego, czyli do pierwszego rozbioru Polski, kiedy katolicką Warmią rządzili biskupi polscy. A więc okres wielkiej ekspansji kultury polskiej na terenie Warmii i ślady są do dziś i w piśmiennictwie, i w języku, który w postaci Gwary Warmińskiej przetrwał do ostatniej wojny, a także gdy chodzi o kult. Kult świętego Stanisława Krakowskiego, biskupa i męczennika, właśnie jest dość żywy na Warmii. Są kościoły, są obrazy przyniesione właśnie przez biskupów polskich. I to zjawisko, tak bardzo ciekawe szukanie własnej tożsamości, zachęciło nas, żebyśmy podkreślili rocznicę powstania Lidzbarka Warmińskiego, która datuje się 12 sierpnia 1308 roku. Tym bardziej, że Lidzbark Warmiński, dzisiaj miasteczko niewielkie, mające oczywiście przepiękne zabytki, od 1350 roku do 1775 roku było siedzibą biskupów warmińskich. A więc w pewnym sensie to była stolica Warmii, diecezji warmińskie, tam odbywały się święcenia biskupi, odbywały się synody warmińskie. To wydobywamy dzisiaj. I w związku z tą rocznicą została ustanowiona kolegiacka kapituła lidzbarska, właśnie żeby podkreślić wagę historyczną tego miasta. Kościelne uroczystości podkreślające 700-lecie parafii odbyły się w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Natomiast z akcentem miejskim te uroczystości będą miały miejsce 12 sierpnia bieżącego roku pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza. Przywiązujemy do tej rocznicy wielką wagę, żeby pokazać naszym mieszkańcom przede wszystkim, i to tak bardzo ładnie wychodzi, rola Kościoła katolickiego w rozwoju ziem pruskich, a szczególnie w tworzeniu kultury. Jest to kultura wysokiej marki. Wystarczy wspomnieć Kromera, przede wszystkim Hozjusza, biskupa Grabowskiego, biskupa Krasickiego, którzy byli mecenasami kultury i sami tę kulturę tworzyli.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz arcybiskup Wojciech Zięba, metropolita warmiński.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.